Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco dziękuję ojcu Grzegorzowi za wywołanie nas. Cieszymy się bardzo, że możemy być razem z słuchaczami Radia Maryja, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. I wszystkich serdecznie i gorąco pozdrawiamy.
Ojciec Andrzej Wodka.
Ojciec Zdzisław Klawka.
I ojciec Jan Król. Wczoraj ojciec święty Benedykt XVI rozpoczął swoją kolejną apostolską podróż w bardzo ciekawy i ważny rejon świata, na Bliski Wschód. Przybył do Libanu, miejsca szczególnego, o czym wielokrotnie mówiliśmy, gdzie zgodnie żyją chrześcijanie różnych obrządków, różnych kościołów, a także muzułmanie.
Ojciec święty, który przybył tutaj wczoraj, jak dzisiejsze gazety próbują przedstawiać jego sylwetkę i postać, człowiek obleczony w białe szaty, przedstawił się sam jako pielgrzym pokoju. To najczęstsze słowa, jakie są w tej chwili cytowane na jego temat. Ale rzeczą bardzo, bardzo sugestywną było to, co powiedział już na przywitanie na lotnisku, że przyjeżdża jako przyjaciel Boga i przyjaciel ludzi, szczególnie ludzi tutejszych, Libańczyków. W związku z czym taka wizyta jest oczywiście bezbronna. To nie jest coś, co się pojawia po to, żeby zmieniać w jakikolwiek sposób autorytatywny, ale też oparty o jakieś ludzkie struktury, sytuację zastaną. To był ktoś, kto przyjeżdża jako orędownik wartości wyższych, które należy odnajdywać, wstępując jakby na wyższy poziom tego wszystkiego, co nas tutaj otacza i co nas uwarunkowuje. Podkreślił Ojciec Święty właśnie jako przyjaciel Boga i jako przyjaciel ludzi, przyjaciel Libańczyków, że cieszy się ogromnie tą serdecznością, którą tu zastaje i bardzo chętnie włącza się w ten sposób życia libański, uznany już i słynny, jako pewna szczególna równowaga szacunku i wzajemnego otwarcia dla budowania pokoju i wolności. Uznając właśnie, sam to powiedział i później było to często powtarzane, że Liban jest pewną skarbnicą, pewnym skarbem dla ludzkości ze względu na jego harmonijny i pogodny sposób życia. Przedstawił też Ojciec Święty kilka spraw, zanim doleciał, a zwłaszcza szczególne potępienie tego, co jest handlem bronią, ponieważ podstawową pomocą, jaką chce okazać ludziom Libanu i tutaj tego Bliskiego Wschodu, to jest oczywiście wielka solidarność. Dar obecności jest nigdy nieprzeceniony, ale też bardzo konkretne sposoby okazania tej solidarności przez wielorakie chrześcijańskie i wszelkie inne wpływanie na świat polityków, którzy powinni zawsze wyzbywać się i nigdy nie popierać żadnej przemocy, a w tym właśnie kontekście również czynienie dobra to także, to oczywiście jest szacunek, tolerancja, stwarzanie przestrzeni wolności, ale jeśli idzie o konflikty, trzeba jakby wytrącać ludziom z dłoni narzędzie przemocy i narzędzie zbrodni. W związku z czym uznał za wielki grzech import broni i w tym sensie implikuje się tutaj także dostawców broni. Zaapelował zatem, żeby zamiast importować uzbrojenie, powtarzam, ciężki grzech, powinniśmy raczej importować dobre pomysły, pokój, kreatywność, akceptację innych w ich odrębności, no i czynić, dawać widoczność społeczną tego wzajemnego szacunku pomiędzy religiami. Ojciec Święty uznał także, że prawdziwa wiara wyzbywa się wszelkiego fundamentalizmu, który zafałszowuje religię, a kryterium poprawności takiej rzeczywiście religijnej, która pochodzi rzeczywiście od Boga, jest to, że musi być otwartość i szacunek dla bliźniego, szacunek dla człowieka. W tym też kluczu Wiosna Arabska była też odczytana przez Ojca Świętego jako coś pozytywnego, pomimo tych wszystkich znaków, że Wiosna Arabska jest enigmatyczna i może też de facto sprawiać, że chrześcijanie najbardziej na nie ucierpią. Jeśli byłby to głód wartości, wołanie o wolność, o odpowiedzialność, o solidarność w budowaniu nowoczesnego przyszłego świata, zwłaszcza ze strony młodych, którzy już są wykształceni i którzy szukają dla siebie sposobu wypowiedzi się w społeczeństwie, wypowiedzenia się w społeczeństwie, to byłoby to oczywiście coś pozytywnego, Wiosna Arabska, która zmierza do demokratyzacji, a to znowuż jest synonimem właśnie wolności religijnej oraz możliwości rozwoju we wzajemnym poszanowaniu. Ale, i tu jest bardzo to mocno podkreślone, jest wykształcenie wykluczenie całkowite przemocy. We wszystkich wystąpieniach Ojca Świętego, tych na pokładzie samolotu, jak i wczoraj na lotnisku, jak również w Bazylice Świętego Pawła, było to podkreślane. Ojciec Święty przywiózł ze sobą z darem obecności, solidarności, wielkiej życzliwości dla tego ludu i ludów ościennych. Przywiózł też ten dokument, o którym wiemy, że po łacinie nazywa się Ecclesia in Medio Oriente, Kościół na Bliskim Wschodzie, który został napisany w języku przystępnym i mówi o wspólnocie wiary, a także o pewnej, nazwijmy to, zdrowej laickości, która właśnie ma budować świat, w którym żyjemy, w oparciu o zasady równości i sprawiedliwości, a także tej wolności podstawowej dla człowieka i dla jego wyznawania tego, w co wierzy. Dotyczy też ten dokument oczywiście relacji wewnątrzkościelnych i wewnątrzchrześcijańskich, ale także dialogu między religiami przy odrzuceniu wszelkiego fundamentalizmu. Żeby się powtórzyć, fundamentalizm jest wielką bolączką, ponieważ zafałszowuje religijność i religię samą w sobie i w ten sposób blokuje porozumienie się ludźmi, którzy są wszyscy synami Bożymi i stworzonymi na obraz i Boże podobieństwo. Tak krótko zreasumowałbym dziedzictwo tego, co wczoraj zostało powiedziane, chociaż jest to bardzo skrótowe i jeszcze będziemy mogli sobie dopowiedzieć.
Przechodząc do dnia dzisiejszego, o godzinie 8 tutejszego czasu, a więc polskiego, o godzinie 7 Ojciec Święty prywatnie sprawował Najświętszą Eucharystię, a po niej udał się do Pałacu Prezydenckiego w miejscowości Baabda. To jest miejscowość odległa o 30 kilometrów od nuncjatury, a więc Pałac Prezydencki nie znajduje się w Bejrucie samym, ale na przedmieściach Bejrutu i to miejsce nazywa się Baabda. I o godzinie 10 z lekkim opóźnieniem Ojciec Święty zaczął przyjmować i miał spotkanie grzecznościowe, prywatne z prezydentem Republiki.
Ja myślę, proszę Ojca, że warto tutaj wspomnieć, że kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI swoim samochodem panoramicznym udawał się na spotkanie z prezydentem, to na ulicę wyległy tłumy, które pozdrawiały Ojca Świętego, były flagi, ale co było bardzo piękne, no wiele pięknych momentów. Kiedy Ojciec Święty wjeżdżał tutaj blisko Pałacu Prezydenckiego, na początku tego orszaku papieskiego gwardia konna i flagi na przemian papieska i libańska, a za nimi, tuż przed, prawda, tym samochodem panoramicznym, papa mobile tak zwanym, tańczący druzowie, i dzieci, i więksi, prawda, bijący tam jakieś, robiący jakieś figury, bębniący. I potem, kiedy Ojciec Święty przybył do Pałacu Prezydenckiego, tak jak wczoraj na lotnisku, również i dzisiaj, chyba wnuki prezydenta, tak należałoby się chyba spodziewać, dwoje dzieci wręczyło mu bukiet biało-żółtych kwiatów.
Właśnie to już można było zobaczyć ten ogromny pokój na twarzach tych ludzi, którzy tutaj przybyli. Absolutnie nie czuję się tutaj żadnego napięcia, jak można ewentualnie na jakichś portalach wyczytać. Tutaj absolutnie panuje klimat radości i też otwarcia się na tę wielką osobę, jak ojciec Andrzej wspomniał, tego człowieka przybyłego na biało. Wracając teraz do tych spotkań, więc Ojciec Święty spotyka się z najwyższymi władzami Libanu, spotka się też z przywódcami wspólnot muzułmańskich, a o 10.50 według planu, który, ale widzimy, on się już troszeczkę opóźnia, spotka się z przywódcami wspólnot, też członkami rządu, instytucji państwowych Libanu, korpusu dyplomatycznego, przywódcami religijnymi i przedstawicielami świata kultury. I w czasie tego spotkania też Ojciec Święty przemówi, będzie oficjalne przemówienie, wcześniej jeszcze przemówi prezydent Libanu. Może jeszcze warto przedstawić, kim są te osoby. Prezydent Republiki, generał Michel Sleiman, urodzony w 1948 roku, rozpoczął swoją karierę wojskową w 1967 roku, stając się szefem sił zbrojnych Libanu w roku 1998. 1998. W roku 2008 został wybrany na prezydenta, jako już 12 z kolei prezydent Libanu. Jego żona to Wafa Sleiman. Mają troje dzieci. Po spotkaniu z prezydentem Libanu było następne spotkanie, też prywatne, z przewodniczącym parlamentu Nabihem Berri. Może też dwa słowa. W tej chwili właśnie to spotkanie się odbywa. Nabi Berri, urodzony, ciekawe, w Sierra Leone, w rodzinie emigrantów libańskich. W 1963 otrzymał doktorat z prawa. Wypełniał krótko zawód adwokata, stał się też szefem milicji szyickiej Amal i od roku 1980 do końca wojny domowej był tym szefem milicji szyickiej Amal. Był członkiem rządów, wielu rządów od roku 1992 i od tego też roku 5 razy był wybierany na przewodniczącego parlamentu. I jak widzimy, urząd ten sprawuje do dnia dzisiejszego. Włada językiem arabskim oczywiście i francuskim. Jako jego religia jest muzułmaninem szyitą. Żona jego ma na imię Randa. Co zaś tyczy się spotkania przewodniczącego z przewodniczącym Rady Ministrów, który nazywa się Naguib Mikati, urodzony w 1955 roku. Ukończył on studia z dziedziny ekonomii na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie. W roku 1980 był przedsiębiorcą z dziedziny telekomunikacji międzynarodowej. Karierę polityczną zaczął właściwie stanowiskiem ministra transportu w 1998. Na członka parlamentu wybrano w roku 2000. Przewodniczący Rady Ministrów na kilka miesięcy już był wybrany w roku 2005. Ponownie funkcję tę pełni od czerwca ubiegłego roku. Jest też muzułmaninem szyitą. Jest żonaty, ma troje dzieci.
Ja myślę, że warto podkreślić, że dzisiaj przed południem te spotkania są takie bardzo oficjalne z przedstawicielami, najwyższymi przedstawicielami państwa, prezydentem, premierem, marszałkiem Sejmu, mówiąc naszym językiem. Natomiast po południu będzie i czeka Ojca Świętego na pewno wspaniałe przeżycie, spotkanie z ludźmi młodymi tutaj nieopodal Bejrutu, ale warto przypomnieć kilka spraw, kilka faktów dotyczących miejsca, gdzie my jesteśmy. Bliski Wschód, wojna w Syrii, krwawe zamieszki w różnych państwach. Mówimy o arabskiej rewolucji. Natomiast tutaj Bogu dzięki jest spokój. Co prawda niektóre agencje mówią nam tam gdzieś o jakichś protestach, ale te protesty, które były, tak naprawdę nie były wcale wielkie i były na północy Libanu, w Trypolisie. Natomiast tutaj w stolicy i w okolicznych miasteczkach jest bardzo podniosły i uroczysty nastrój, pełen entuzjazm. Witają wszyscy Ojca Świętego. Starczy tylko wyjść na ulicę Bejrutu, aby zobaczyć, ileż tu plakatów, ile pięknych, wspaniałych, prawda, flag. Przypomnijmy, flagi papieskie na przemian z flagami libańskimi, a flaga libańska jest czerwono-biało-czerwona. Pasy czerwone po boku, w środku biały pas, a na nim właśnie na tym białym pasie w środku flagi cedr libański. Tak wygląda flaga. Warto również, myślę, powiedzieć o tym, że naród libański jest narodem bardzo rozproszonym po świecie. Tutaj mówi się oficjalnie, że na terenie państwa libańskiego mieszka 4 miliony mieszkańców, natomiast poza Libanem kilkanaście. I dlatego, co dla nas może jest niezrozumiałe, właśnie obywatele, ci, którzy mieszkają poza państwem libańskim, nie mają prawa głosowania, a to dlatego pewnie, że oni po prostu wpływaliby na to, kto rządzi w Libanie, sami w Libanie nie mieszkając, mając tylko pochodzenie czy jakieś korzenie. Akurat nie możemy teraz Państwu tutaj udostępnić jakichś tam dźwięków, bo te spotkania, jak już mówiliśmy, są w cztery oczy, są kurtuazyjne. My widzimy Ojca Świętego, ale moglibyśmy tylko ewentualnie zgadywać z ruchu warg, co mówi Ojciec Święty, czy co mówi osoba, z którą aktualnie się spotyka. Ale te spotkania zapewne są bardzo, bardzo ważne.
Może też warto zauważyć, że w czasie tych wszystkich spotkań z przedstawicielami najwyższych władz Libanu Ojciec Święty Benedykt XVI jako pamiątkę wręcza wszystkim posynodalną adhortację Ecclesia in Medio Oriente, bez względu też, czy to są katolicy, czy też nie.
Ale Ojcze, dokument też, ale widzieliśmy to każdemu różańcu i to po dwa. I małemu dziecku chodziło tutaj przede wszystkim pewnie o blisko otoczenie prezydenta i dorosłemu też, nie patrząc kto to jest. Oczywiście warto też wspomnieć, że tutaj jest jakby, nie wiem czy to dobrze nazwę, taki podział wyznaniowy władzy wykonawczej i ustawodawczej. Prezydent jest chrześcijaninem. Szef parlamentu
jest muzułmaninem, szyitą.
Natomiast premier jest
również muzułmaninem, tylko tego drugiego odłamu. A na końcu jeszcze szef wojskowości to jest znów chrześcijanin.
Także tutaj dla dobra państwa, dla rozwoju, dla dobra narodu, ludzi tu mieszkających, po prostu tak ten podział władzy jest dokonany i z tego co widzimy bardzo dobrze to wszystko funkcjonuje. Warto też przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno na tych terenach przecież była wojna i nawet chodząc ulicami Bejrutu można zobaczyć wiele ruin. Myślę, że nigdy Ojcze Zdzisławie nie zapomnimy widoku tego kościoła świętego Wincentego a Paolo, który prawie w 3/4 jest zburzony, część tylko jego tam gdzieś widać i ku naszej wielkiej radości mogliśmy przeczytać tablicę, że odbudowa kościoła świętego Wincentego a Paolo to są niestety takie przykre świadectwa tego, co działo się tu na tej ziemi, na tych ziemiach kilka lat temu, ale przybył tutaj po raz kolejny pielgrzym pokoju Ojciec Święty Benedykt XVI jako kolejny papież.
Ojcze Janie, właściwie to już jest kilkanaście lat od zakończenia wojny domowej, a będąc tu w centrum Bejrutu, gdzie znajduje się centrum prasowe dla tej wizyty Ojca Świętego, jesteśmy świadkami, to widzimy tutaj idąc do centrum, są budynki do dzisiaj zniszczone, a rzeczywiście widząc gruzowisko po świątyni świętego Wincentego a Paolo, możemy sobie wyobrazić ten ogromny dramat, jaki tutaj przeżyli tutejsi ludzie. Też może warto wspomnieć, że tutaj właściwie w Libanie już była nuncjatura apostolska do roku 1947 do roku 1975. I właśnie po roku 1975 ta nuncjatura została z racji tych działań wojennych została przeniesiona do pobliskiego miasta Harissa, właśnie tam, gdzie wczoraj Ojciec Święty podpisał adhortację apostolską Ecclesia in Medio Oriente.
Zresztą nuncjatura apostolska jest zawsze miejscem rezydencji Ojca Świętego w czasie jego pielgrzymek, gdziekolwiek przybywa, jeżeli tylko nuncjatura taka jest, jeżeli to znaczy, że jeżeli dane państwo ma nawiązane stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską, to wtedy właśnie Ojciec Święty zamieszkuje czy rezyduje w nuncjaturze apostolskiej. Dzisiaj w tej nuncjaturze apostolskiej Ojciec Święty Benedykt XVI, jak to już wcześniej mówiliśmy, o godzinie 8 odprawił mszę świętą.
Mamy też możliwość oglądania na monitorach telewizyjnych tego, co się aktualnie dzieje. Więc dla naszych, zwłaszcza radiosłuchaczy, chcemy tylko powiedzieć, że w tym momencie przed Ojcem Świętym stanął premier, szef rządu Najib Mikati O tym wiemy, już powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że właśnie premierem jest muzułmanin sunnita, podczas gdy przewodniczącym parlamentu, który przed chwileczką właśnie odszedł od Ojca Świętego, jest muzułmanin szyita. Bardzo serdeczna postać, bo widzieliśmy go już wczoraj na lotnisku, z jakim wielkim uśmiechem przedstawiał siebie i własną małżonkę Ojcu Świętemu. Ten aktualny premier Najib Mikati, to już jest chyba jego bodaj czy nie drugi mandat sprawowania tego szefostwa rządu. Natomiast te wcześniejsze spotkania mówiły nam i przypominały to, co ewentualnie moglibyśmy sobie dzisiaj powtórzyć z samego wystąpienia prezydenta Republiki Libańskiej, które zabrzmiało bardzo pięknie i mocno, ale dla nas niestety troszkę nieprzystępnie, bo po arabsku. Otrzymaliśmy później tekst przemówienia w różnych językach zachodnich, więc chciałbym może w dwóch słowach powiedzieć to, czym, jak witał prezydent tej republiki, jego świątobliwość papieża Benedykta XVI wczoraj, zaraz na lotnisku. Było to, jak mogliśmy oglądać, ci, którym było to dane, bardzo takie pogodne spotkanie i bardzo ufne spojrzenia, uśmiechnięte twarze, serdecznie długo ściskane prawice. Kiedy wystąpił potem już ten chrześcijański, maronicki prezydent, to przede wszystkim witał jako chrześcijanin następcę świętego Piotra w ziemi, którą już kiedyś dotknął swoimi stopami błogosławiony papież Jan Paweł II, w oczekiwaniu właśnie na wizytę pełną wiary, nadziei, no i oczywiście też dodajemy zawsze chrześcijańskiej miłości. Był bardzo szczęśliwy prezydent, widząc, że Stolica Apostolska docenia i faktycznie przez swoją obecność popiera całą tę historyczną rolę, jaką Liban odgrywa w tym tutaj obecnym regionie świata, budując cywilizację opartą o współprzenikanie się wielu tradycji i wielu wartości na bazie tolerancji i po prostu wzajemnej dobroci. Prezydent użył słowa goodness. Dobroć jest wartością społeczną, a więc można tutaj dostrzec, jak wspólnota życia społecznego i religijnego wzajemnie się przenika, bo to nie jest tylko słowo używane, powiedzmy, na ambonach czy w kręgach religijnych. Dobroć jest też wartością społeczną. Od razu pojawia się w moim sercu zazdrość, taka święta zazdrość, żeby choćby w naszych środowiskach ojczyźnianych, na forum parlamentarnym, ale na forach internetowych, mogło zaistnieć słowo, ale zarazem cała głębia wartości, która z tym słowem stoi. Dobroć wzajemna, która buduje tę cywilizację tutejszą. Zawsze korci mnie w tych dniach, kiedy słucham przemówień, co to może oznaczać, to ta druga wartość wspomniana tak przez papieża, jak i przez prezydenta, że mianowicie Liban wytwarza pewien rodzaj modelu dla obecnego tutaj środowiska i tego regionu, ale w jakimś sensie papież zawsze delikatnie, ale odważnie mówi, że jest to jakieś orędzie dla pozostałej reszty świata. Co to może oznaczać, ta modelowa rola Libanu? No więc już wydawało mi się, że podkreśliłem to, że oni się nie wstydzą mówić o rzeczach tak istotnych, bez których człowiek żyć nie może, i nie rezerwują ich tylko do prywatnych zakresów życia, gdzie można bez żenady o tym ewentualnie próbować mówić, czy na tej zasadzie budować własne życie osobiste czy rodzinne. Oni chcą zbudować życie społeczne, polityczne, w tym sensie także gospodarcze, dialog międzywyznaniowy, dialog międzyreligijny, o podstawową wartość dobroci. Tolerancja nie wystarczy, bo tolerancja tylko sprawia, że tego drugiego po prostu przyjmujemy do wiadomości i staramy się mu nie szkodzić. To już i tak jest wielkie osiągnięcie, gdyby mogła być powszechna i wzajemna. Ale dobroć to była jedna z ważnych linii tego wystąpienia prezydenta, który witał wczoraj papieża. Więc podejrzewam, że ten model może mieć też znaczenie dla Zachodu, który skądinąd zawsze się chełpił swą wyższością kulturową i być może patrzył tak troszeczkę z niedowierzaniem czy z niedocenianiem na te maleńkie wspólnoty, a Liban jest w tym sensie krajem bodajczy nie 125 na świecie co do liczby ludności. A więc dla potentatów o wielkim wymiarze to jest kraj, który praktycznie mógłby być niebrany w ogóle pod uwagę. Więc zdumienie tej w ogóle wizyty i tej pielgrzymki polega na tym, że tak maleńki kraj ma do zaoferowania tak wiele na poziomie inspiracji i na poziomie osobistego, w tym sensie wspólnotowego świadectwa. Między Ojcem Świętym Benedyktem XVI a szefem rządu, premierem Najibem Mikati, w tym momencie po dłuższej rozmowie następuje wymiana darów. Jak zawsze jest to część pewnego ceremoniału, ale wszyscy przez to wiemy, że nie jest to czcza pusta jakaś rzeczywistość, że coś koniecznie trzeba drugiemu dać, ale jest to po prostu element człowieczeństwa. Poprzez dary wchodzi się w serce drugiego.
I właśnie po wymianach tych darów Ojciec Święty otrzymał wspaniały krzyż. Więcej na temat tego konkretnego prezentu niewiele możemy powiedzieć, ale Ojciec Święty odwdzięczył się właśnie tą adhortacją apostolską dla Kościołów Bliskiego Wschodu, a także różańcem. A przed chwilą mogliśmy zauważyć, że w sąsiedniej sali już na Ojca Świętego czekają przedstawiciele religii muzułmańskiej. Już przyszedł na to spotkanie również towarzyszący Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ksiądz kardynał Tarcisio Bertone. Jak już mówiliśmy, te dzisiejsze spotkania są nieco opóźnione, ale zapewne wszystkie zaplanowane na dzisiaj spotkania dojdą do skutku. Przed nami jeszcze po tych oficjalnych spotkaniach takich kurtuazyjnych będzie spotkanie z przedstawicielami władz korpusu dyplomatycznego, z zwierzchnikami religijnymi i świata kultury w Pałacu Prezydenckim. Jest planowane również wspólne posadzenie cedru libańskiego, tego symbolu tego kraju, przez Ojca Świętego, prezydenta i pewnie przedstawicieli najwyższych władz państwa, a także przemówienia i prezydenta, i Ojca Świętego, na które czekamy z wielką niecierpliwością.
A w międzyczasie komentujemy atmosferę tego, co się tutaj dzieje. No widać co chwilę zgromadzonych ludzi różnego pokroju, różnych struktur odpowiedzialności społecznej. Często są to głowy kościołów lub też wspólnoty religijne tutaj na tym terenie żyjące i pracujące nieustannie nad dialogiem. To był następny, jeden z ważnych punktów wystąpienia prezydenta Sulejmana wczoraj, dlatego że ta modelowość, ten wielki przykład Libanu dla tegoż regionu i dla pozostałych części świata polega na tym, że oni jakoś umiejętnie wypracowali jakieś podstawy ludzkie i duchowe do tego, iż chcieli po prostu nieustannie w miarę możliwości, z wielkimi trudami, budować koegzystencję między tą różnorodnością, która jest przebogata, a zarazem świadomie zmierzając do pewnej jedności narodowej, która, żeby ją osiągnąć, musiała umiejętnie ciągle przeskakiwać ponad różnorodnością, a umiejętnie ją komponować. Z opozycji, jak mówię, w kompozycję. To jest gra słów, ale bardzo, bardzo różnorodna.
I teraz właśnie rozpoczyna się spotkanie Ojca Świętego z przedstawicielami religii muzułmańskiej, ze zwierzchnikami wyznawców Mahometa, którzy kolejno przychodzą i przedstawiają się Ojcu Świętemu.
Tak, a Ojciec Święty słucha ich pozdrowień, względnie wymienia z nimi pozdrowienia przy pomocy samego patriarchy maronickiego, który stoi obok i tłumaczy Ojcu Świętemu pozdrowienia czy słowa kierowane ku niemu przez muzułmańskich przedstawicieli tutejszego regionu.
Takie spotkania Ojca Świętego zawsze są planowane w czasie niemal każdej podróży, zwłaszcza jeżeli Ojciec Święty przybywa do kraju, w którym są różne wyznania, a tym bardziej myślę, że to spotkanie jest tutaj ważne, ponieważ ten dialog, który jest, i to pokojowe współżycie różnych wyznawców na tej ziemi przecież trzeba podtrzymywać, trzeba dodawać otuchy, zachęty, tym bardziej, że on przybywa jako Ojciec Święty, oczywiście przybywa jako pielgrzym pokoju.
W tym sensie też bardzo ważne są tutaj słowa, które staram się w tym momencie przytoczyć na nowo. Wczoraj nie mieliśmy szans, żeby to uczynić tak bardzo dogłębnie. Słów właśnie Maronickiego, prezydenta tego kraju, który uznaje, że Liban ma w ogóle wprost historyczne powołanie, aby pośród wielkich przekształceń, nieraz bolesnych, mimo wszystko pracować razem, zwierając szyki i wzajemnie pomagając sobie oczyszczać sumienia i wizję przyszłości, aby budować nieustannie społeczeństwo oparte o wolność, sprawiedliwość i równość, w tym sensie solidarność także. A więc widzimy to teraz na oczach, że to jest możliwe, że ludzie patrzą na siebie, zwracają się ku sobie, pozdrawiają się, wymieniają też symboliczne dary, aby okazać tę wolę otwarcia, ponieważ żaden dialog instytucjonalny, formalny czy też deklaratywny nie dojdzie nigdy do właściwego skutku, jeśli ludzie się nie spotkają formalnie, nie dotkną się. W tej chwili na przykład widać bardzo skądinąd prostą, ale i też poruszającą scenę, kiedy Ojciec Święty, cały czas rozmawiając z jednym z muzułmańskich przywódców, trzyma jego dłonie we własnych i nie wypuszcza ich. Jest to jakby rodzaj przenikania ludzkiego ciepła. Ciepło oczywiście, nie mówię o sensie w tym momencie ściśle fizycznym, ale ciepła ludzkiego serca, tej dobroci, o której mówił w swoim wystąpieniu wczoraj prezydent Republiki Libanu. W związku z czym, witając wczoraj papieża, prezydent po prostu chciał go otoczyć, i to były słowa wypowiedziane wprost, dobrocią, jak powtarzam już po raz któryś, oraz całą mnogością libańskich błogosławieństw, aby w tym kraju, który jest opiewany w pieśni nad pieśniami, jako majestatyczne cedry, i w tej okolicy, w której, w tym regionie, gdzie Jezus Chrystus postawił na ziemi właśnie swoje kroki, aby w tej okolicy i w tym regionie i w tym kraju, gdzie jest wprost niebo całe konstelacjami świętych i błogosławionych upiększone, aby tutaj papież czuł się dobrze. Jedną z tradycji Libanu, którą prezydent przywołał do uwagi wszystkich, jest to, że Liban ma coś do powiedzenia, bo jest to długa tradycja. Przecież to właśnie z Libanu, jak do tej pory wiemy, przyszedł nam w darze kulturowym pierwszy alfabet w historii. A alfabet to jest sposób nadawania struktury ludzkiej myśli. I w takim razie najlepszy wehikuł, sposób przekazywania tej myśli jako daru dla drugiego człowieka. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak często potrafimy słowem, tak wypowiedzianym, jak i zapisanym, myślimy o listach, myślimy w tej chwili o SMS-ach czy e-mailach nawet, obdarzyć człowieka, drugiego człowieka, bliskiego i dalekiego, dobrami wielkiego typu. Można się w życiu oczywiście sycić, nasycić, można mieć więcej lub mniej zasobów, które niby zabezpieczają przyszłość, ale jeśli nie ma tego podstawowego karmienia się dobrocią w postaci słów, w postaci właśnie alfabetu, w postaci myśli, dobrej myśli, konstruktywnej myśli, to nie następuje komunikacja, a człowiek z komunikacji powstał, bo Bóg w Trójcy Świętej jedyny, jak my chrześcijanie mówimy, jest komunikacją, czyli wzajemnym wymienianiem się życia w Trójcy Świętej. Tak i my możemy istnieć jako obraz i podobieństwo Boże w całej sieci struktur relacji społecznych i obdarzać się dobrocią na wszelkie sposoby, a jedną naczelną formą jest słowo. Jak zmienia się życie człowieka, który usłyszy od kogoś: kocham cię. To jest po prostu zajaśnienie słońca na horyzoncie człowieczeństwa. Takie słowa były wczoraj wypisane na powitanie papieża Benedykta. We love you, kochamy cię, papieżu. Tak normalnie nikt mu tego nie mówi, podejrzewam, być może szepcząc gdzieś króciutko, ale jest to słowo tak intymne, że aż wstydliwe. A tutaj na transparentach wyraźnie słowo ludzkie, które zostało w tym momencie przekazane przez pismo, dosięga serce i je potrafi rozjaśnić, rozpromienić, na pewno dodać jakiegoś smaku tej egzystencji ludzkiej, która mogła być czasem taka bez smaku.
I teraz widzimy, że w sali 25 maja, tak się ta sala nazywa, zapewne ojciec Andrzej wie, dlaczego ta sala ma taką nazwę. To jest, myślę, związane z wydarzeniami, jakie się tutaj odbywały na tej ziemi. na Półwyspie Arabskim. Przypomnijmy, że do Libanu przybywa teraz wciąż wielu uchodźców, chociażby z Syrii, z Iraku. Tutaj szukają schronienia, zwłaszcza ludzie wierzący w Chrystusa, chrześcijanie, którzy tutaj znajdują miejsce dla swojego życia, którzy są wypierani z państwa, w którym zamieszkiwali, w którym się urodzili.
Tak, to spotkanie z członkami rządu, instytucji państwowych Libanu, korpusu dyplomatycznego, przywódców religii, przedstawicieli świata kultury, których właśnie widzimy w oczekiwaniu na to spotkanie. Ono się odbywa w tak zwanym salonie 25 maja. Skąd bierze się ta nazwa? Może niektórzy wiedzą, właśnie 25 maja roku 2000 to dzień, w którym Izrael wycofał się z południowego Libanu, który był pod ich okupacją od roku 1978. Ta sala może pomieścić około 500 osób.
I rzeczywiście to jest wyjaśnienie nazwy tej sali, 25 maja. A również w tym sensie warto przytoczyć tutaj chwileczkę, tylko zajmując czasu, jedną z ostatnich części wypowiedzi wczoraj prezydenta, który miał też odwagę w słowach bardzo oględnych wyjaśnić cały ten dramat, przez który Liban musiał przejść w latach od 75 do 90, który rozpoczął się właśnie od tego, co nazwał formalnie niesprawiedliwością, która stała się w Palestynie w 1948 roku. Rozumiem przez to powstanie państwa izraelskiego, kiedy to ponad 400 tysięcy Palestyńczyków po prostu przybyło do Libanu, bo Liban był w tym momencie jedynym państwem zdolnym do przyjęcia ich, zdolnym do ugoszczenia ich. No ale potem z tego rozwinęły się wielorakie trudności natury współżycia między nowo przybyłymi gośćmi, w tym sensie byli to oczywiście uciekinierzy, i stąd potem rozpętała się ta bardzo trudna historia, o której w tej chwili nie chcemy mówić. Wiemy tylko, że Liban stara się podtrzymywać jak może wszystkich uciekinierów, którzy tutaj się udają, nikogo nie odrzuca. W tej chwili na północy znowu są uciekinierzy w trudnych warunkach żyjących, bo tak zawsze jest, syryjscy. Ale jest to dlatego, że ten kraj właśnie, i tu jest jego rola w jakimś sensie, mówimy, przywódcza od strony inspiracji, bo to jest jedyny kraj, który podpisał powszechną deklarację praw człowieka z krajów, no, nazwijmy, o mocnej obecności arabskiej. W tym znaczeniu też jest to o tyle ważne, że dla innych krajów arabskich Liban jest też, no właśnie, modelem.
Warto tutaj przypomnieć, myślę, w kontekście pielgrzymki Ojca Świętego do Libanu na Półwysep Arabski, że Stolica Apostolska w sposób jednoznaczny wspiera dążenie narodu palestyńskiego do powstania państwa palestyńskiego. Wyraźnie powiedział to Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej, kiedy był na terenie autonomii palestyńskiej. I Palestyńczycy, nawet wczoraj patriarcha przypomniał w swoim przemówieniu właśnie to stanowisko Stolicy Apostolskiej, jednoznaczne, bardzo wyraźnie. Natomiast myślę, że trzeba też to powiedzieć dla oglądu sytuacji, dla naszych słuchaczy, widzów telewizji Trwam, że te relacje między państwem libańskim a Izraelem są bardzo złe, wręcz ich nie ma. Mało tego, żeby przyjechać tutaj legalnie do Libanu, oficjalnie, jest to nawet na stronie konsulatu libańskiego w Warszawie, że nie wolno przybyć z pieczątką izraelską, bo jeżeli się ma w paszporcie pieczątkę państwa izraelskiego czy wizę, wtedy wizy do Libanu niestety się nie dostanie.
No to nam pomaga zrozumieć też pewną moc modelu. Akurat w tym momencie to brzmi dość paradoksalnie, bo ta niezdolność do dialogu ościennego między dwoma państwami nie może być przykładowa, to rozumiemy, ale możemy zrozumieć ich ogromny trud ze względu na bardzo świeżą pamięć tego, co się wydarzyło. My w Polsce mamy pamięć świeżą i dalszą różnych boleści i ona nas determinuje. Możemy sobie wyobrazić, jak to tutaj musi być świeże. Wiemy jednak, i rozmawiałem tutaj z osobami, które które rzeczywiście mają tę typową dla Libanu otwartość na drugiego i próbę budowania wspólnych relacji, że uznają de facto powstanie Izraela. To nie może być w takim sensie agresywnie torpedowane. I cała sztuka teraz polega, żeby w tym regionie dać prawo, właśnie tak jak to się dzieje w Libanie, każdej społeczności, która się ukonstytuowała, do pokojowego istnienia, gwarantując pokojowe istnienie i rozwój, ale dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy takie prawo do autodeterminacji mają. I ponieważ jeszcze ten proces napotyka na wielorakie trudności, na pewne supremacje, dominacje, to jest właśnie ten bolesny trud. I w tym sensie Liban, który stale musiał o to walczyć, stale przełamywać tendencje dośrodkowe, żeby się gdzieś nie pozamykać w swoich partykularyzmach, jest rzeczywiście pewnym światłem ze wschodu, o którym mówi też adhortacja postsynodalna.
I widzimy, że to spotkanie z przywódcami religijnymi, muzułmańskimi już dobiega końca, jeszcze prawda, pamiątkowe zdjęcia. Natomiast szef protokołu dyplomatycznego już niecierpliwie czeka. Zachęca wszystkich, żeby już dali Ojcu Świętemu po tym zdjęciu wspólnym spokój, ponieważ w tym salonie 25 maja w Pałacu Prezydenckim czekają na Ojca Świętego przedstawiciele władz korpusu dyplomatycznego, zwierzchników religijnych i świata kultury. Jeszcze teraz zdjęcia, słyszymy te flesze tylko z przedstawicielami świata muzułmańskiego.
Może Państwo zauważyliście, że spotkania właściwie nie odbywają się, te główne, w samym Bejrucie. Harissa, wiemy, że na samym początku, na lotnisku w Bejrucie, ale potem Harissa, dzisiaj jesteśmy świadkami tego spotkania w Pałacu Prezydenckim Baabda i w innych też miejsca, ale warto wiedzieć i kojarzyć, że właściwie te rejony, to ten region ma ogromnie piękną, bogatą historią. Bejrut właściwie już jest wspominany 2000 lat przed Chrystusem w zapisach egipskich. Jest opisany jako centrum handlu Fenicjan. Właśnie Fenicjanie, to z tym miejscem kojarzy się to miejsce. W XIV wieku przed Chrystusem właśnie Bejrut nazywany był Kolonia Julia Augusta Felix Berytus. Więc w tym miejscu działa się wielka naprawdę historia. To miasto też było niszczone również przez klęski żywiołowe. Tutaj w roku 1110 przybyła pierwsza wyprawa krzyżowców. Ostatecznie krzyżowcy zostali stąd wypędzeni w roku 1229. Od roku 1516 tutaj rozwija się wielkie Imperium Osmańskie, którego właściwie ślady były aż do roku, właściwie do końca I wojny światowej, bo w roku 1920 Bejrut staje się stolicą Libanu, ale wiemy, pod mandatem francuskim. Dopiero Liban uzyskuje niepodległość w roku 1943. Tutaj wspominając o tym, co ojciec Andrzej też powiedział, to miejsce, Liban, który promieniuje takim klimatem pokoju na cały Bliski Wschód, jest w pewnym sensie awangardią też dziennikarstwa. Tutaj dzisiaj idąc do centrum, o tym żeśmy też rozmawiali, właściwie tutaj jest ta największa też i wolność wypowiedzi, wolność słowa. I jest tutaj więc wysoka kultura spowodowana i tak największą wolnością, która tutaj panuje.
Wolność ta zwłaszcza jest tutaj o tyle zdumiewająca, bym powiedział, ja nie jestem znawcą arabistyki w żadnym sensie, że po prostu współuczestnictwo i współprzenikanie się konstruktywne różnych tradycji religijnych, kościelnych, społecznych, pochodzeniowych jest do tego stopnia tak wielkie i tak bym powiedział oparte o wzajemne zaufanie, że gdyby, dajmy na to mówiąc z naszej perspektywy, ktoś, kto jest muzułmaninem, i poznał i dał się zachwycić osobie Jezusa Chrystusa, w którą uwierzy, i w tym momencie zaczyna się wielka przygoda życia, to nikt mu tego nie będzie miał za złe. musimy też powiedzieć na odwrót, gdyby coś podobnego się miało wydarzyć. Znów jest to podległe ogromnej tolerancji i ta wolność religijna, o którą tak bardzo upomina się Kościół, a w tym wypadku zwłaszcza papież Benedykt, jest podstawą i gwarancją wszelkiej wolności, która potem będzie konstruować, budować relacje społeczne oparte o współuczestnictwo, o solidarność, o uznanie i tolerancja. To jest jeszcze wszystko za mało, ale właśnie ten wspólny udział bez jakiejkolwiek wykluczenia jakiejkolwiek przemocy i braku równości. To jest to, co Liban ma do zaoferowania, pomimo swoich trudności, które w tej chwili sam w dalszym ciągu musi przebyć i ze względu na przeszłość, co do której prezydent Sulejman wczoraj również bardzo otwarcie powiedział, co było zaskakującym elementem, że właśnie to, że pewne bogactwo również Libanu sprawiło, że on sam był nieraz ofiarą własnego bogactwa, ale także ofiarą też zazdrości innych, którzy często tu rozgrywali swoje konflikty.
I teraz widzimy, że Ojciec Święty Benedykt XVI z towarzyszącym mu orszakiem udaje się na to ważne spotkanie z przywódcami państwa, świata kultury, korpusu dyplomatycznego i trzeba podkreślić, że te wszystkie oficjalne punkty są bardzo piękno oprawione. Teraz żołnierze stojący na baczność z flagami i pośród tych flag przechodzi Ojciec Święty i teraz już słyszymy, że prawda, Ojciec Święty wchodzi do tej sali, ale od tego momentu są razem z nami widzowie telewizji Trwam, których serdecznie, gorąco pozdrawiamy i cieszymy się, że wspólnie możemy przeżywać kolejną podróż apostolską Ojca Świętego Benedykta XVI, tym razem do Libanu. Tutaj czekamy na oficjalne rozpoczęcie tego spotkania. Jak już wcześniej mówiliśmy, ma być wspólnie zasadzony cedr libański z Ojcem Świętym, prezydentem i potem bardzo ważne przemówienia. Przemówienie oczywiście prezydenta i przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI. Ojciec Zdzisław mówił, że te różne spotkania odbywają się dzisiaj poza stolicą, poza Bejrutem, choć pałac prezydencki jest na skraju miasta, ale jutro to główne, centralne spotkanie, msza święta będzie sprawowana przez Ojca Świętego w Bejrucie, w samej stolicy, w przepięknym miejscu nad samym Morzem Śródziemnym. A teraz na ekranach naszych państwa widzimy gołębia, białego gołębia, symbol pokoju. A pokój przyszedł głosić tutaj, przybył głosić tutaj na tę ziemię Ojciec Święty Benedykt XVI.
Przypominam raz jeszcze, że Ojciec Święty Benedykt XVI przedstawił siebie samego jako osobę, która nie sprawia żadnego zagrożenia. Jest przecież tylko, aż tylko to tak brzmi paradoksalnie, człowiekiem, który jest przyjacielem Boga i przyjacielem ludzi. Przyjacielem tych ludzi, którzy tu mieszkają, przyjacielem Libańczyków i wszystkich tych, którzy w tym regionie żyją i starają się budować wolność opartą o wartości, o wielki głód tego, co jest przyszłością opartą właśnie o wzajemną tolerancję, ale też o wartość dobra. Dobra współdzielonego i budowanego wspólnie. Jest to z pewnością rodzaj ogromnej inspiracji, a nawet światła, które ze wschodu dyskretnie i mocno zarazem rozprzestrzenia się na całą naszą ludzką społeczność.
Ojcze Andrzeju, Ojciec Święty Benedykt XVI na początku swojego pontyfikatu przedstawił się jako ten skromny, pokorny pracownik na niwie pańskiej i widać to też w czasie jego wizyt. Tutaj też w Libanie ujmuje ludzi tą swoją pokorą, bezpośredniością, ale też i widzimy, on się też dobrze czuje pośród tych ludzi, którzy są nie tylko katolikami. Ta jego wielka otwartość wobec każdego człowieka, ponieważ w każdym właśnie dostrzega to oblicze samego Boga.
Mamy też okazję jakoś po raz kolejny zastanowić się i nawet zdumieć, gdzie to jest możliwe, nad faktem, że takie spotkania, w tym wypadku na szczycie, pomiędzy różnymi odpowiedzialnymi za życie społeczne, a także religijne, one są tak szalenie, byśmy powiedzieli, finansowo nieproduktywne. One są tak poniekąd niepotrzebne, byśmy powiedzieli, gdybyśmy mieli tylko kryteriologię zwyczajnego zysku finansowego. A tymczasem ta bezbronność, którą się przynosi, ale gotowość wyciągniętej ręki, gotowość przyjęcia tego drugiego w jego kompletnej, uczciwej odrębności i zarazem próba wyskoczenia, to się mówi, tu papież mówił o pewnej o umiejętności transcendowania tego, co natychmiastowe, żeby spotkać się na wyższym poziomie, to było wczoraj. Ta zdolność jest podstawą w ogóle ludzkiego życia jako społeczności. I właśnie mamy okazję dzisiaj, choćby patrząc dla tych, którzy są w tej chwili naszymi widzami, patrząc na tych ludzi, którzy siedzą owszem w pewnych ugrupowaniach własnej przynależności czy własnej tradycji, ale są wszyscy jakoś dziwnie rozpromienieni, a więc zdumiewamy się i cieszymy, że człowiek ma do zaoferowania coś, co nie może natychmiast być przeliczane na taki czy inny zysk, ale co gruntownie człowieka i jego społeczeństwo w mniejszym, większym wymiarze karmi. A karmiąc buduje i sprawia, że człowiek się budzi rano z nadzieją życia i wieczorem kładzie w poczuciu pewnego spełnienia, ale cały czas w tym oczekiwaniu, że życie miało sens i będzie miało dalej ten sens, ponieważ opiera się o Pana Boga i bezpośrednio do Niego odwołuje, uznaje, że On jest źródłem naszego w ogóle istnienia i naszej przyszłości. Pozwolę sobie po raz kolejny przypomnieć, że nawet odniesienie do Pana Boga padło wyraźnie i zdecydowanie obok odniesienia do Jezusa Chrystusa i do świętych, którzy idąc za Jezusem stali się świadectwem życia wiary. To padało wyraźnie we wystąpieniu wczorajszym prezydenta na lotnisku, a potem powtarzało się w wystąpieniach różnych przywódców religijnych, zwłaszcza patriarchów Kościoła katolickiego w obrządkach wschodnich, a także w innych wystąpieniach. I być może będzie dzisiaj, oczekujemy też na to, treścią wystąpień samego papieża po raz kolejny, za chwilę po zasadzeniu symbolicznego drzewa libańskiego cedru, będziemy mogli oczekiwać na jego słowo, słowo, na które czekają przede wszystkim Libańczycy, ale z pewnością też wypowiedzą swoje słowa stosowne osobistości, które w tym momencie będą papieża przyjmować.
Trzeba nam zauważyć bogatą symbolikę też tych spotkań. Cała wizyta rozpoczęła się święto podwyższenia Krzyża Świętego i pięknie to wykorzystał Ojciec Święty Benedykt XVI, też przedstawiając, wprowadzając nas w treść adhortacji apostolskiej, która jest właśnie takim jakby drogowskazem do przeżywania tu na Bliskim Wschodzie, doświadczonym ogromnie krzyżem Chrystusowym. Ci ludzie tutaj doświadczają na co dzień, co znaczy nieść krzyż Chrystusa, co znaczy iść za Chrystusem. Dzisiaj natomiast mamy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej i też warto zauważyć, że właśnie całą adhortację apostolską Ecclesia in Medio Oriente kończy się zawierzeniem Matce Bożej Theotokos, Matka Boża, która jest czczona także przez muzułmanów.
Theotokos to jest słowo akurat pochodzenia egipskiego, oznaczające Bożą Rodzicielkę i jako taka jest być może Matka Boża przez muzułmanów nie przyjmowana, ale na pewno jest czczona jako Matka Jezusa, który jest w islamie uznawany za proroka, do tego stopnia, że dosłownie dwa dni temu były tu procesje, zjednoczone procesje i chrześcijan, i muzułmanów, którzy zeszli się razem w procesji, w takim pochodzie pokojowym z transparentami, że niech nikt nie próbuje rozłączać nas i rozdzielać, ale ku czci Maryi. Maryja potrafi łączyć ludzi innych religii i nawet jest próba nazwania jej imieniem tego placu, który kiedyś był sceną wielkich bratobójczych walk. Więc prawdopodobnie do tego dojdzie i co nas bardzo cieszy. W jakimś sensie dla nas słuchaczy Radia Maryja, Telewizji Trwam, to zwycięstwo, kolejne zwycięstwo Maryi, bezbronnej kobiety o kompletnym, zerowym znaczeniu politycznym, byśmy powiedzieli, jest tak pocieszające i tak ewangelizujące nas wszystkich. Kiedy Pan Bóg popiera osobę o zerowym znaczeniu społecznym, politycznym, ta osoba świeci przez wieki, ta osoba potrafi dokonywać cudów, a w tym wypadku nie mamy wątpliwości, Matka Jezusa Chrystusa, dla nas Matka Boga, człowieka, jest absolutnie zwyciężczynią.
Myślę, że warto też powiedzieć o tym, mówiliśmy wczoraj uroczystość pod święto Podwyższenia Krzyża Świętego, dzisiaj Matki Bożej Bolesnej. Jutro jest niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, prawda, świętujemy w każdą niedzielę, w szczególny sposób zesłanie Ducha Świętego, ale akurat dzisiaj z rana zobaczę, jaka będzie jutro Ewangelia. Ten fragment Ewangelii będzie czytany w czasie mszy świętej, bo to jest Ewangelia przypadająca właśnie na jutrzejszą niedzielę. Scena koło Cezarei Filipowej, jak Pan Jezus pyta uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, a Piotr odpowiada, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I właśnie Benedykt XVI przyjechał na tę ziemię, aby mówić o Zbawicielu, jedynym Zbawicielu człowieka, którym jest Jezus Chrystus, Boży Syn. A On idzie, by w Jego imię wygłosić Ewangelię w tym szczególnym krańcu świata, by głosić Chrystusowy pokój.
No oczywiście ten wymiar ewangelizacyjny, ewangelizacji wprost jest absolutnie konieczny. Nie może być tak, nie możemy sobie wyobrazić, żeby chrześcijanie właśnie w imię jakiegoś dialogu do tego stopnia mieli, żeby nikomu nic nie szkodzić i w żadnym wypadku nie zagrażać odrębności tego kogoś, aż zacierać ślady swojej własnej tożsamości. Właśnie to jest ten uderzający model libański, już znany i słynny na całym świecie, że tu można być sobą i to drugiemu nie zagraża. Można nosić krzyż, a to nie jest obrazą dla muzułmanina. Można mieć symbole półksiężyca, a to znowuż nie rani chrześcijan. A w naszej kulturze, w tej chwili europejskiej i polskiej, przesuwają się natomiast pewne trendy i prądy, które chcą wszystko tak zniwelować, żeby nie było żadnego znaku, ale następuje wtedy kulturalne zubożenie, spłaszczenie perspektyw. Wszyscy są niby niezagrożeni, ale wszyscy też puści, bez światła w oczach, bo dominantą główną tego typu procesów jest poczucie zagrożenia, które należy natychmiast wyeliminować. Natomiast tu w Libanie, ja osobiście tak dostrzegam, nie patrzy się z punktu widzenia zagrożenia, którą ta druga strona, ta druga religia, ta druga grupa społeczna mogłaby sobą reprezentować, ale patrzy się, nauczyli się tego przez szereg wieków i trudności. Ta druga strona reprezentuje przede wszystkim pewne bogactwo, które ma za zadanie ubogacić mnie, który stoję obok, i vice versa. Kluczem do tego jest właśnie ten nie tyle lęk przed drugim, jego odrębnością i bogactwem, co zaufanie, pod jednym warunkiem, że jest to wzajemne. Oczywiście dla chrześcijan w tym momencie ta wzajemność nie wszędzie jest możliwa, bo podkreślają to dzienniki tutejsze, że tak prawdę mówiąc, i to jest pewna szczerość arabska, którą też podziwiam tutaj, na tej wiośnie ludów arabskich chrześcijanie najwięcej stracili. Chrześcijanie są najbardziej poszkodowani, bo to od nich oczekuje się w wielu momentach zniknięcia, dlatego też z trudem uciekają, ale opuszczają te ziemię. Wczoraj patriarcha Melchicki bardzo prosił, zaklinał wprost, nie opuszczajcie naszej ukochanej ziemi, chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa. Jest pewien trud, jak widzimy. I kluczem jest wzajemność tego respektu, tego poszanowania. Kluczem jest wzajemność dostrzegania w drugim dobra. Kluczem jest wzajemność, cały czas powtarzam, wzajemność otwarcia się na siebie, a nie tendencyjna i ideologiczna w tym wypadku już tolerancja, która sprawia, że drugiego trzeba przykroić do jednej miary i w ten sposób powraca ten nieszczęsny homo sovieticus, że każdy człowiek musiał być przykrojony do jednej równej miary i niszczyło się w ten sposób i oryginalność każdego człowieka i jego poszczególne wyjątkowe dary. Przenosząc to na płaszczyzny społeczne, które kierują się innymi regułami socjologicznymi, my, podejrzewam, w naszym kraju przeżywamy tego typu boleść, że żeby drugiemu w ten sposób nie zagrażać, musimy się eliminować wzajemnie. A potem po prostu żyć w bardzo pustym, ogołoconym świecie, bez symboli, bez odniesień, bo one miały być zagrożeniem dla drugiego. To jest absurd. Liban pokazuje wprost przeciwnie, różnorodność i jedność uda się stworzyć, jeśli jest ta dobra wola i jest ona wzajemna.
Słuchając wczoraj Ojca Świętego, jego przemówień, czy też już wczytując się w adhortację wczoraj podpisaną przez Ojca Świętego Benedykta XVI, która jest właśnie nie tylko dla Kościoła Bliskiego Wschodu przeznaczona, ale dla całego Kościoła powszechnego. Widzimy, że Ojciec Święty i nie tylko on, wszyscy uczestniczy tego zgromadzenia specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, że obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie jest podobna do tej, jaką przeżywali pierwsi chrześcijanie w Ziemi Świętej. Stąd to odniesienie do pierwszego listu świętego Piotra apostoła. Pomimo przeciwności i prześladowań głosili oni Słowo Boże w całej jego integralności, łącznie z zasadą miłości nieprzyjaciół, potwierdzając je nawet męczeństwem.
Jest bardzo znamienne to, że Ojciec Święty zechciał jako osnowę swojego orędzia posynodalnego wziąć właśnie ten pierwszy list świętego Piotra. Z tych listów, jak wiemy, są dwa. Naukowcy dzisiaj odkrywają, że tak naprawdę pisali te listy chrześcijanie, którzy kochali Piotra, ale byli właściwie ze szkoły Pawłowej. I to jest kolejny fenomen w ogóle w biblistyce, że czasem widzimy Piotra i Pawła jako kompletnie odmiennych. Doszło do nich, między nimi nawet do incydentów w Galacji, ale oczywiście w wierności dla Chrystusa, tylko czasem ta wierność znajduje swoje problemy, jak się ma wyrazić harmonijnie. Ale jak mówią naukowcy, listy Piotrowe były pisane przez tych, którzy szli za szkołą Pawłową, a kochali Piotra. I niezależnie od tego, jakie są efekty studiów i badań, to chcemy powiedzieć, że list świętego Piotra jest przepięknym fragmentem Nowego Testamentu, w którym Piotr, pisząc do chrześcijan, którzy są w diasporze, właściwie są jakby rozproszeni w małych wspólnotach, ciągle muszą podlegać różnego typu agresji. I jest im w tym wszystkim ciężko. Jednym z elementów tego listu jest to, że w takiej sytuacji chrześcijanie muszą natychmiast dotrzeć do tego, co jest najistotniejsze. Do tego, co jest najważniejsze, ponieważ to jest jedyna rzecz, którą posiadają. Mogą nie mieć kościołów, mogą nie mieć struktur. Dzisiaj mówimy parafii, czy takich, czy innych form wypowiedzi. Więc wtedy Piotr w tym liście podpowiada: przede wszystkim musicie mieć między sobą wzajemną miłość. I to stałą. Jak to macie, jest wszystko. A potem podkreśla jeszcze następną rzecz. Za chwilę opowiem Ojcu Świętym, który w tej chwili pojawił się już w wejściu. Ale kończę, jeśli idzie o list świętego Piotra. Podkreśla święty Piotr, że wtedy, kiedy spadają na nas wielkie trudy i cierpienia, wtedy spoczywa na nas Duch Boży i Duch Chwały. Mamy zatem jakby nad sobą przepiękny Boży parasol, który nas otacza.
Właśnie przed momentem byliśmy świadkami, że jak Ojciec Święty Benedykt XVI w towarzystwie prezydenta i innych towarzyszących mu osób podlał z konewki wodą właśnie ten zasadzony cedr libański i za chwilę uda się na to spotkanie do sali, gdzie już czekają ci wszyscy, którzy na to spotkanie byli zaproszeni. Mamy też informację z Torunia, że w Radiu Maryja miała się rozpocząć transmisja pogrzebu świętej pamięci profesora Józefa Szaniewskiego. Proszę się nie martwić. Ta transmisja będzie, tylko ta transmisja się rozpocznie zapewne po zakończeniu tej naszej transmisji tutaj z Libanu, jako że w naszych transmisjach Radia Maryja, Telewizji Trwam, Ojciec Święty zawsze ma pierwszeństwo i tak też tym razem będzie. Mówię to tylko po to, aby się Państwo nie niepokoili. I oficjalne wkroczenie Ojca Świętego i towarzyszących mu osób prezydenta do sali 25 maja.
Symboliczne zasadzenie cedru libańskiego odbyło się w niezwykłym ubóstwie spektakularności. Po prostu dwaj główni protagoniści, bohaterowie tego wydarzenia, czyli prezydent i papież, podeszli razem, ale drzewko już tam stało, było dość okazałe nawet i zostało po prostu ożywione świeżą wodą. Jest to też ogromny symbol. Wsadzenie może być takie, jak sobie to wyobrażamy, ale może być też w takiej bardzo prostej formule. I jest to też ogromnie wymowne, ponieważ woda dla nas, chrześcijan, jest zawsze symbolem Ducha Świętego, który właśnie nas ożywia i napełniając tą swoją wodą napełnia nas naprawdę życiem wiecznym. My, ludzie, których czeka biologiczna śmierć, mamy jednak już w sobie życie wieczne, pochodzące jak świeża Boża woda z samej Trójcy Świętej. Otrzymaliśmy je już na Chrzcie Świętym i nim żyjemy. Świadectwo, które stąd wynika, jest zawsze dla nas wyzwaniem. Jest to wyzwanie tej wielkiej miłości wzajemnej, która jest absolutnie najważniejsza we wszystkim, oraz ta zdolność do wytrwania w różnych uciskach i cierpieniach w połączeniu z cierpieniami Chrystusa, z tym właśnie zapewnieniem, jak mówiłem przed chwilą, orędzia Piotrowego, że wtedy, kiedy umiejętnie przeżywamy też trudy, uciski, prześladowania, wówczas, dokładnie wtedy spoczywa na nas Duch Boży, Boży Duch Chwały. Chociaż świat tego nie widzi, my sami też nie potrafimy tego dostrzec, prawda jest taka, że właśnie w tym momencie jesteśmy jakby wprost przenośnikami Bożej obecności, i to chwalebnej Bożej obecności, która ocala i uzdrawia świat.
Ojciec Święty Benedykt XVI już wchodzi do sali, gdzie go oczekują przedstawiciele władz korpusu dyplomatycznego, i znowu, jak zawsze, słyszymy brawa. Komunikaty są wygłaszane w językach różnych, począwszy od języka arabskiego,
przez francuski, angielski i tak dalej. Dodajemy, że będzie to w tej chwili spotkanie z członkami rządu, instytucji państwowych, korpusu dyplomatycznego, zwierzchników religijnych i przedstawicieli świata kultury. Stąd też widzimy w tle, słyszymy w tle akordy muzyki klasycznej, która nadaje temu wszystkiemu ton właśnie ogólnej, uszlachetniającej kultury, ludzkiej kultury.
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان. Allocution de son excellence le président de la République libanaise, le général Michel Sleiman.
Został zaprezentowany w swoim przemówieniu sam prezydent Republiki, który znów zwraca się do Ojca Świętego i wszystkich zebranych po arabsku.
الطباوي يوحنا بولس الثاني الذي أهدى اللبنانيين في العاشر من أيار 1997 إرشادا رسوليا.
Ojcze Święty zwraca się w ten sposób do papieża, prezydent.
بعبارات ملهمة لأن لبنان هو أكثر من بلد.
To spotkanie jest ogromnie doniosłe ze względu na osoby, które są tutaj zgromadzone jako przedstawiciel wielu środowisk, tak parlamentarnych, rządowych, instytucjonalnych i innych w Libanie. Chcemy najpierw podziękować za adhortację apostolską, którą otrzymaliśmy wczoraj z rąk Jego Świątobliwości. I ogólnie w orędziu Ojca Świętego, za co bardzo dziękujemy, dowiadujemy się z radością, że Liban to nie jest tylko państwo czy społeczność, ale sam w sobie jest orędziem. Są to już słowa Jana Pawła II. Wiemy, że czasy dzisiejsze są bardzo podatne na przemoc.
في إطار نظام ديمقراطي يضمن حرية الرأي ويسمح بالتداول الدوري والسلمي للسلطة.
Słowa Ojca Świętego są w stanie rzucić bardzo piękne i mocne światło na wieloraką posługę czynników społecznych, państwowych, instytucji, tak religijnych, jak i wszelkiego świata kultury. My, Libańczycy, zawsze chcieliśmy nauczyć się pięknie żyć i współżyć ze sobą w pośród różnych tradycji. Nade wszystko doceniając wolność religijną i posługę rządu, która ma przede wszystkim otaczać opieką i wspierać tę wolność religijną. Nie są to tylko czcze słowa, ale rzeczywiście chodzi tu o wszelki wysiłek stworzenia kultury, która by respektowała różne pochodzenia i przynależności. Stąd też cała nasza polityka ma za cel stwarzanie tego typu pokojowego współżycia opartego o kulturę pokoju.
أنا لا مصالح اقتصادية أو مادية للكرسي الرسولي في رسم سياساته وتوجهاته.
Ten wysiłek cechuje wszystkie ugrupowania społeczne i religijne w Libanie bez rozróżnienia. Wszyscy wiedzą, że to jest ta droga i chcą nią kroczyć.
وانطلاقا منه إلى المنطقة بأكملها بمسيحيها ومسلميها.
Stąd też otaczano ogromną troską te nasze wspólne korzenie. I pomimo różnych kłopotów, a nieraz też ogromnych trudności, staramy się ciągle kroczyć do przodu właśnie w tym sensie i w tym kierunku. Jedną z najważniejszych wartości, którą kultywujemy, to jest godność osoby ludzkiej. I tak się cieszymy, że słowa Ojca Świętego w jego orędziu do Bliskiego Wschodu tak bardzo współbrzmią z tą naszą tradycją i z naszymi wysiłkami. Adhortacja apostolska, którą to została wczoraj podpisana, jest orędziem, które niesie ze sobą cały zasób dobrych idei, ale także wskazuje pewną drogę, którą wszyscy chrześcijanie muszą odbywać, aby dotrzeć, aby kroczyć w kierunku wolności i pokoju. My ze swej strony chcemy rzeczywiście przedstawić najbogatszą tradycję libańską, nasze osiągnięcia i przekazać Ojcu Świętemu to doświadczenie, tym bardziej, że zostało ono ubogacone przez prawdziwe, rzeczywiste trudności, które umieliśmy przełamać i budować na umiejętności prawdziwego dialogu. Także i dziś mamy nasze wyzwania.
I jak
wiemy, mamy, muszę powiedzieć wprost, problemy z państwem Izraela, który w jakiś sposób odnosi się do nas nie do końca przyjaźnie. Mamy też problem oczywiście uciekinierów, którzy przemieszczają się na nasze ziemie. I muszę oczywiście stwierdzić, że ci, którzy przybyli do nas z Palestyny, mają prawo powrotu do swojej ziemi. Dla nas stanowi to też konieczność, aby zagwarantować wszystkim uchodźcom godny człowieka sposób życia. A zwłaszcza młodym, którzy powinni tu odnaleźć też sposób do pracy, dla zdobycia zasobów życiowych. W tym też świetle wizyta Jego Świętobliwości, która gwarantuje nam miłość Ojca Świętego nam, Libańczykom, dodaje nam też światła i odwagi, aby poruszać się w tych zakresach z nową energią. Jest to już rzeczą wiadomą na całym świecie, że Liban jest przykładem, ale zarazem Liban sam ma świadomość, że droga w stronę tych ideałów, które są tu już tak widoczne, jest ciągle przed nami, jest ciągle wyzywająca i kosztuje niemało energii. ما تريده لنفسها من إصلاح وحرية وديمقراطية وأن تتمكن من تحقيق مطالبها المشروعة بالطرق الحوارية والسياسية المناسبة بعيدا
Najbardziej doniosłym darem, jaki możemy jako Libańczycy oferować temu regionowi, to jest umiejętność życia w pokoju pomimo wszystko, a może dzięki temu, że istnieje takie wielkie bogactwo. من منظار المنطق والعدل إذا لم يتيسر لها تحقيق المستلزمات الآتية. أولاً Liban w tym sensie pragnie też życzyć wszystkim krajom arabskim, a w szczególności Syrii, wielkiego daru demokracji i wolności. Wiemy i dlatego opieramy te życzenia o pewność, że wszystko to jest na drodze dialogu. Dar pokoju i współżycia demokratycznego wolności opiera się o wielką umiejętność zwrócenia się jednych ku drugim. I w tym świecie arabskim, w którym żyjemy, wszystkie komponenty, wszystkie części składowe naszych społeczeństw muszą mieć możliwość współuczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Dotyczy to zwłaszcza obecności chrześcijan. Oni też, my jako chrześcijanie, mamy prawo udziału bez dyskryminacji w życiu politycznym i społecznym. Podobnie trzeba powiedzieć analogicznie, wszystkie obecności arabskie w naszym doświadczeniu miały zawsze i mają i mieć będą zagwarantowany udział w pokojowym budowaniu naszej wzajemnej przyszłości. ملزم ومحدد يحول دون تكريس أي أمر واقع يهدف إلى إقامة المستوطنات غير الشرعية وتهويل القدس وتكريس الأحكام. Współuczestnictwo społeczne wszystkich części składowych społecznych. To jest pewien klucz i zarazem sekret sukcesu Libanu, który jest podstawą do naszych życzeń, aby w krajach arabskich i wszędzie indziej podobne wartości mogły wzrastać dla dobra człowieka. W tym też kluczu oczywiście nie zamykamy oczu na właściwie niekończący się ciągle problem Palestyńczyków. Oczywiście ta konieczność, aby Palestyńczycy mieli swój kraj, jest dla nas jasna i oczywista. Trzeba, aby Palestyńczycy mogli wrócić na swoje terytorium, na swoją ziemię ojczystą i mogli tam konstytuować swoje życie. وعند كل امتحان للطباع والإرادات بإمكان المرء أن يتفرج
Są w tym kierunku uczynione już pewne kroki. Jest też pewien pakt madrycki oraz współpraca krajów arabskich, które zmierzają ku temu, aby z Palestyny, Palestyna na nowo stała się ziemią pokoju, ziemią też miłości i obecności Bożej w tej ziemi.
صاحب القداسة إلى أن لا ينزلق يوما نحو الانكفاء أو الانعزال أو التطرف بل أن يقدموا على العمل الهادف لتسمير مواهبهم وخدمة الخير العام وأن يلتزموا دوما روح الانفتاح والعطاء.
Ojciec Święty przekonuje nas dzisiaj, że człowiek może oczywiście stać obok i tylko się temu wszystkiemu przyglądać, ale to jest nie do przyjęcia. Prawdziwe uczestnictwo każdego z nas jako osób jednostkowych, jako społeczności jest konieczne. Nie można żyć w izolacji, lecz trzeba użyć wszystkie nasze dary, które posiadamy, które otrzymaliśmy, dla nieustannej konstrukcji budowania pokoju społecznego. W tym sensie jest niesłychanie ważna możliwość, aby zachować własną wiarę, własną tożsamość, ale wszystko to w pokojowej umiejętności współżycia. Liban przedstawia się w tym świetle jako pewna przestrzeń dialogu i wolności przed społecznościami także Zachodu. Jesteśmy tego świadomi, że duch demokracji musi być połączony z duchem solidarności i miłości i wytwarzać kulturę współodpowiedzialności i wolności społecznej dla wszystkich. Jest to odpowiedzialność tak polityczna, jak i religijna. Wszyscy przedstawiciele i zwierzchnicy polityczni i religijni muszą wiedzieć, jak się w to wszystko włączyć i jak wziąć na własne ramiona tę odpowiedzialność. Cały świat w tej chwili jest jakby w procesie rodzenia nowych form polityki oraz współuczestnictwa społecznego. Nasz kraj stara się dać w tym względzie bardzo doniosły wkład, bardzo widoczny i bardzo przekonujący.
كلمة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر اللوكيسيون دو سا سانتتي لو باب بنوا سيز.
Słyszeliśmy zapowiedź,
Panie Prezydencie Republiki, Panie i Panowie, wybitni przedstawiciele władz parlamentarnych, rządowych, instytucjonalnych i politycznych Libanu, Panie i Panowie, kierownicy misji dyplomatycznych, Wasze świątobliwości, zwierzchnicy religijni, drodzy bracia w biskupstwie, Panie i Panowie, moi drodzy przyjaciele, Salami Otikum, pokój mój Wam daję. Tymi słowami Jezusa Chrystusa pragnę Was pozdrowić i podziękować za Wasze przyjęcie i obecność. Panie Prezydencie, dziękuję Panu nie tylko za serdeczne słowa, ale także za umożliwienie tego spotkania. Wraz z Panem posadziłem przed chwilą cedr libański, symbol Waszego pięknego kraju. Widząc to drzewko i troskę, jakiej będzie wymagało, aby się wzmocnić, aż rozpostrzeć swe majestatyczne gałęzie, pomyślałem o Waszym kraju i jego losie, o Libańczykach i ich nadziejach, o wszystkich mieszkańcach tego regionu świata, który zdaje się zaznawać niekończących się bólów rodzenia. Prosiłem więc Boga, aby Was błogosławił, by błogosławił Liban i wszystkich mieszkańców tego regionu, w którym zrodziły się trzy wielkie religie i szlachetne kultury. Dlaczego Bóg wybrał ten region? Dlaczego żyje on w udręce? wydaje mi się, że Bóg wybrał ten region, aby był on wzorcem, aby świadczył przed obliczem świata o tym, że człowiek może konkretnie żyć swym pragnieniem pokoju i pojednania. To dążenie jest od zawsze wpisane w plan Boga, który odcisnął go w sercu człowieka. Pragnę was podtrzymać w pokoju, gdyż Jezus powiedział: Salamiotikum, pokój mój wam daję. Każdy kraj jest przede wszystkim bogaty ludźmi, którzy żyją w nim. Od każdego z nich i od nich wszystkich razem zależy jego przyszłość i jego zdolność do zaangażowania na rzecz pokoju. Takie zaangażowanie możliwe jest jedynie w społeczeństwie zjednoczonym. Jednak jedność nie jest uniformizmem. Spójność zapewnia społeczeństwu nieustanne poszanowanie godności każdej osoby i odpowiedzialne uczestnictwo każdego zgodnie z jego możliwościami, wydaje z siebie to, co w nim najlepsze, aby zapewnić dynamikę niezbędną do budowy i umocnienia pokoju. Trzeba nieustannie wracać do podstaw istoty ludzkiej. Godność człowieka jest nierozerwalnie związana ze świętością życia danego przez Stwórcę. W Bożym planie każda osoba jest wyjątkowa i nie do zastąpienia. Przychodzi na świat w rodzinie, która jest pierwszym miejscem jej humanizacji, a przede wszystkim pierwszym wychowawcą do pokoju. Tak więc, aby budować pokój, trzeba skierować naszą uwagę na rodzinę, aby ułatwić jej zadanie i w ten sposób ją wspierać, tym samym krzewiąc wszędzie kulturę życia. Skuteczność zaangażowania na rzecz pokoju zależy od tego, jaką koncepcję życia ludzkiego będzie miał świat. Jeśli chcemy pokoju, brońmy życia. Ta logika nie tylko wyklucza wojny i akty terrorystyczne, ale także wszelki zamach na życie istoty ludzkiej, stworzenia chcianego przez Boga, obojętność lub zaprzeczenie temu, co stanowi prawdziwą naturę człowieka, uniemożliwia poszanowanie. Uniemożliwia poszanowanie tej gramatyki, jaką jest prawo naturalne wpisane w serce człowieka. Wielkość i rację istnienia każdej osoby można odnaleźć jedynie w Bogu. Bezwarunkowe uznanie godności każdej osoby ludzkiej, każdego z nas oraz świętości życia pociąga więc za sobą odpowiedzialność wszystkich przed Bogiem. Musimy zatem zjednoczyć nasze wysiłki, aby rozwijać solidną antropologię obejmującą jedność osoby. Bez niej nie można budować prawdziwego pokoju.
Zamachy na integralność i na życie osób, które są bardziej widoczne w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, tymi wojnami pełnymi próżności i okrucieństwa, mają też miejsce w innych krajach. Bezrobocie, bieda, korupcja, różne uzależnienia, wyzysk, różnego rodzaju nielegalny handel i terroryzm pociągają za sobą, wraz z nieakceptowalnym cierpieniem tych, którzy padają ich ofiarami, osłabienie potencjału ludzkiego. Logika gospodarcza i finansowa nieustannie usiłuje narzucić nam swoje jarzmo i sprawić, aby mieć miało pierwszeństwo przed być. Ale utrata każdego ludzkiego życia jest stratą dla całej ludzkości. Jest ona wielką rodziną, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Niektóre ideologie kwestionują bezpośrednio lub pośrednio nawet prawnie niezbywalną wartość każdej osoby i naturalną podstawę rodziny, podważają fundamenty społeczeństwa. Musimy być świadomi tych zamachów na budowanie i na harmonię wspólnego współżycia. Jedynym antidotum na to wszystko jest skuteczna solidarność. Solidarność w odrzucaniu tego wszystkiego, co utrudnia szacunek dla każdej istoty ludzkiej. Solidarność we wspieraniu działań i inicjatyw prowadzących do zjednoczenia ludzi w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Dobrze jest widzieć akty współpracy i prawdziwego dialogu, budujące nowe sposoby wzajemnego współżycia. Nie jest możliwa lepsza jakość życia i integralnego rozwoju inaczej, jak tylko przez dzielenie się zasobami i umiejętnościami przy jednoczesnym poszanowaniu tożsamości każdego. Ale taki styl życia wspólnego, spokojny i dynamiczny, nie może istnieć bez zaufania do drugiej osoby, niezależnie od tego, kim ona by była. Dzisiaj różnice kulturowe, społeczne, religijne powinny prowadzić do przeżywania nowego rodzaju braterstwa, gdzie właśnie tym, co jednoczy, jest wspólne poczucie wielkości każdej osoby i daru, jaką ona jest dla samej siebie, dla innych i dla ludzkości. To jest właśnie droga pokoju. To właśnie jest zaangażowanie, jakiego się od nas oczekuje. To właśnie nastawienie powinno kierować wyborami politycznymi i gospodarczymi na każdym poziomie i w skali światowej. Aby więc otworzyć przed przyszłymi pokoleniami pokojową przyszłość, pierwszym zadaniem jest wychowanie do pokoju, aby budować kulturę pokoju. Edukacja w rodzinie czy w szkole musi być przede wszystkim wychowaniem do wartości duchowych, które nadają sens i moc przekazywania wiedzy i tradycji kultury. Ludzki duch ma wrodzone poczucie piękna, dobra i prawdy. Jest w nim pieczęć tego, co boskie, znak Boga. Z tego powszechnego dążenia wypływa niezawodna i słuszna koncepcja moralna, zawsze stawiająca człowieka w centrum. Jednakże człowiek może zwrócić się do dobra jedynie w sposób wolny.
Cette aspiration universelle découle d'une conception morale ferme et juste qui place toujours la personne au centre. Mais c'est seulement librement que l'homme peut se tourner vers le bien.
Człowiek może się zwrócić do dobra jedynie w sposób wolny, gdyż godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem jakiegoś ślepego popędu wewnętrznego lub też nawet zwykłego przymusu zewnętrznego. Zadaniem wychowania jest wspieranie dojrzewania umiejętności podejmowania wyborów wolnych i słusznych, które mogą iść pod prąd rozpowszechnionych poglądów, mód, ideologii politycznych i religijnych. Taka jest cena stworzenia kultury pokoju. Trzeba oczywiście wykluczyć przemoc słowną lub fizyczną. Zawsze uwłacza ona ludzkiej godności, zarówno sprawcy, jak i ofiary. Ponadto, podkreślając wartość działań pokojowych i ich oddziaływania dla dobra wspólnego, tworzy się również zainteresowanie sprawą pokoju. Jak pokazuje historia, takie pokojowe gesty odgrywają znaczącą rolę w życiu społecznym, narodowym i międzynarodowym. Wychowanie do pokoju będzie w ten sposób kształtowało ludzi wielkodusznych i prawych, troszczących się o każdego, a zwłaszcza o najsłabszych. Pokojowe myśli, słowa i gesty tworzą atmosferę szacunku, uczciwości i serdeczności, w której mogą być uznane wprawdzie błędy i wykluczenia, aby wspólnie podążać ku pojednaniu. Niech się nad tym zastanowią wszyscy mężowie stanu i przywódcy religijni.
Musimy dobrze zdawać sobie sprawę, że zło nie jest anonimową siłą działającą w świecie w sposób bezosobowy czy deterministyczny. Zło, diabeł, przychodzi poprzez ludzką wolność, posługując się naszą wolnością. Zło poszukuje sojusznika, człowieka. Potrzebuje go, aby się ujawnić. Grzesząc przeciw pierwszemu przykazaniu miłości Boga, wypacza on drugie, miłość bliźniego. Wraz z nim miłość bliźniego znika, ustępując miejsca kłamstwu i zazdrości, nienawiści i śmierci. Można jednak nie dać się zwyciężyć złu i zło dobrem zwyciężać. Jesteśmy wezwani właśnie do takiego nawrócenia serca. Bez niego rozczarowują tak bardzo upragnione ludzkie wyzwolenia, gdyż dotyczą ograniczonej przestrzeni, wyznaczonej przez ciasnotę umysłu człowieka, jego zatwardziałość, nietolerancję, upodobania, pragnienie zemsty i pęd do śmierci. Dogłębna przemiana ducha i serca jest konieczna do odzyskania pewnej przenikliwości i bezstronności, głębokiego poczucia sprawiedliwości i dobra wspólnego. Nowe i bardziej wolne spojrzenie uzdolni do przeanalizowania i przemyślenia ludzkich systemów prowadzących do ślepych zaułków, aby iść naprzód, uwzględniając przeszłość i nigdy nie powtarzać wraz z jej niszczącymi skutkami. Ta pożądana przemiana jest czymś radosnym, gdyż otwiera nowe możliwości, odwołując się do niezliczonych bogactw obecnych w sercu tak wielu mężczyzn i kobiet, pragnących żyć w pokoju i gotowych angażować się na rzecz pokoju. Ale jest ona szczególnie wymagająca. Trzeba powiedzieć zemście nie, uznać swoje winy, przyjąć usprawiedliwienia, nie szukając ich dla siebie i wreszcie przebaczyć, bo tylko przebaczenie udzielone i otrzymane stanowi trwałą podstawę pojednania i pokoju dla wszystkich. Dopiero wtedy może wzrastać porozumienie między kulturami i religiami, wzajemne poważanie bez uległości i poszanowanie praw każdego. Dialog jest możliwy jedynie ze świadomością istnienia wartości wspólnych wszystkim wielkim kulturom, gdyż są one zakorzenione w naturze osoby ludzkiej. Wartości te stanowiące jak gdyby podłoże wyrażają autentyczne i charakterystyczne rysy człowieczeństwa. Należą one do praw każdej istoty ludzkiej. Różne religie, potwierdzając ich istnienie, wnoszą decydujący wkład. Nie zapominajmy, że wolność religijna jest prawem podstawowym, od którego zależy wiele innych praw. Każdy powinien móc swobodnie wyznawać swoją religię bez narażania swego życia i wolności. Utrata lub ograniczenie tej wolności pozbawi osobę świętego prawa do pełni życia w płaszczyźnie duchowej. Tak zwana tolerancja nie eliminuje dyskryminacji, czasami nawet je umacnia. Człowiek bez otwarcia się na transcendencję, które pozwala odnaleźć odpowiedzi na pytania jego serca dotyczące sensu życia i jak żyć moralnie, staje się niezdolny do działania sprawiedliwego i zaangażowania na rzecz pokoju. Wolność religijna ma wymiar społeczny i polityczny, niezbędny dla pokoju. Promuje
la perte ou l'affaiblissement de cette liberté prive la personne du droit sacré à une vie intègre sur le plan spirituel. La soi-disant tolérance n'élimine pas les discriminations, parfois elle les conforte même. Et sans l'ouverture au transcendant qui permet de trouver des réponses aux intrications de son cœur sur le sens de la vie, et sur la manière de vivre de façon morale, l'homme devient incapable d'agir selon la justice et de s'engager pour la paix. La liberté religieuse a une dimension sociale.
Wolność religijna ma wymiar społeczny i polityczny, niezbędny dla pokoju. Promuje on służbę sprawom szlachetnym i na rzecz poszukiwania prawdy, której nie narzuca się przemocą, lecz siłą samej prawdy, tej prawdy, która jest w Bogu. Przeżyta bowiem wiara niezmiennie prowadzi do miłości. Autentyczna wiara nie może prowadzić do śmierci. Ten, kto buduje pokój, jest pokorny i sprawiedliwy. Tak więc wierzący odgrywają dziś kluczową rolę, świadcząc o pokoju pochodzącym od Boga i który jest darem dla wszystkich w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym i gospodarczym. Dobrzy ludzie nie powinni dopuścić swą bezczynnością, aby triumfowało zło. Jeszcze gorszą rzeczą jest nic nie robić.
Tych kilka refleksji na temat pokoju, społeczeństwa, godności, wartości i życia rodzinnego, dialogu i solidarności nie może pozostać jedynie wyrażeniem ideałów. Mogą one i powinny być przeżywane. Jesteśmy w Libanie i to tutaj muszą być one przeżywane. Liban jest dziś wezwany bardziej niż kiedykolwiek, aby świecić przykładem. Politycy, dyplomaci, duchowni, ludzie kultury, zachęcam was, abyście odważnie składali świadectwo. W porę i nie w porę, wokół was, że Bóg pragnie pokoju, że Bóg nam powierza pokój. Salami otikum. Pokój mu wam daje, mówi Chrystus. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję.
Jak słyszeliśmy i słyszymy, przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI zostało przyjęte z wielką aprobatą, o czym świadczą te brawa i owacja teraz już na stojąco. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pokój rodzi się w sercu człowieka, że walka o pokój to walka o człowieka, walka o ludzkie życie. Przypomnijmy również, mówił, że Ojciec Święty też mówił, że zło nie jest jakąś bezosobową siłą, która musi działać. Zło to po prostu jest spersyfikowane. To znaczy, to jest diabeł, to jest szatan, który objawia się przez działalność człowieka.
Ojciec Święty w tej chwili wychodzi z tej sali, w której zabrzmiało, moim zdaniem, jedno z najcenniejszych słów Ojca Świętego w tym kontekście Libanu. Po raz kolejny Ojciec Święty przypomniał, że w centrum wszystkiego jest człowiek i jego wielkie bogactwo, które ma szansę przekształcić się w kulturę życia w pokoju. Oczywiście są, jak ojciec Jan przypomniał, elementy, które wszystko to pragną na swój sposób zniszczyć lub przeinaczyć, ale prawdziwe porozumienie między kulturami i religiami jest możliwe. I chrześcijanie mają tą swoją szczególną odpowiedzialność. Prawdziwie przeżywana wiara zawsze prowadzi do miłości, powiedział Ojciec Święty. Nie może prowadzić do śmierci. Była tu zarazem delikatna odpowiedź na te propozycje religijne, które stosują przemoc i fundamentalizm. Ludzie mogą i powinni włączyć się zatem w promocję tego pokoju, który otrzymaliśmy od Chrystusa, bo On nam ten pokój daje i On jest źródłem budowania lepszego świata.
Można by wiele tutaj mówić, jednak pamiętamy o tym, że pogrzeb Warszawy już trwa i słuchacze Radia Miała Widzowie Telewizji Trwam oczekują aby w tym pogrzebie uczestniczyć. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj o godzinie 18 tego czasu, a o godzinie 17 czasu w Polsce odbędzie się spotkanie z młodzieżą w pałacu przed siedzibą patriarchy Maronickiego w miejscowości Pkerke. I zatem przed godziną 17 czasu polskiego z Państwem się połączymy, a w tym momencie dziękujemy pięknie za wspólne przeżycie, przeżyte chwile, za to, że mogliśmy wspólnie przeżywać wizytę apostolską, kolejny etap wizyty apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI do Libanu.
W darze Chrystusowego pokoju pozdrawiamy ojciec Andrzej Wodka,
Zdzisław Klawka
i ojciec Jan Król. Prosimy na antenę Studio Radio Maryja i telewizji Trwam w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Usłyszymy się podobnie przed 17.